No co jest? A już następni już nic nie mówią, bo oni są w świecie. Już można ich szukać, wiecie, wśród pogan, w szkołach między uczniami. Oni w ogóle nie funkcjonują. Oni nie zapytali, tato, co ty robisz, na nie pomyśl, bo już jest grzech. I zobaczcie, to pismo tak to pokazuje. I wiecie, kiedy jest duchowe przebudzenie? Gdy wnuk, na przykład, tak już tak, przez, tak krok dalej, wnuk mówi do dziadka, dziadku, to już wasze pokolenie żyło w grzechu. To jest przebudzenie duchowe. Bo tylko Duch Święty może, wiecie, wyciągnąć człowieka poza jego normę, w której żyje. Bo to musi być objawienie z góry, tak? Wyobraźcie sobie, rybka żyje w akwarium i nic nie wie, ona ma to akwarium. Trzeba ją wyjąć. Popatrzyła sobie, co jest poza akwarium, że może być inaczej, z przodu, z tyłu, wszędzie, i wsadzi się do wody. I ona stwierdzi, ja jestem w akwarium. Ale wcześniej nie ma tej świadomości. Duch Święty musi oświecić człowieka i mówi, co to w ogóle jest? I wtedy, gdy Duch Święty przychodzi i objawia, to się pojawia przebudzenie. I widzicie, Bóg, zobaczcie, Heli znieważył Boga, synowie Jego znieważyli i patrzcie, co było. Tam jest powiedziane, chwała Boża odeszła od Izraela. Ale zadajmy pytanie, czy perspektywa Helego i jego tej córki, tak, synowej, było prawdziwe? Nie będę czytał, sobie poczytajcie. Bo oni umierali z czymś takim, że chwała Boża odeszła od Izraela. I chcę wam powiedzieć, że gdyby Heli zobaczył, co się potem dokonało, to by zobaczył, że żyje w grzechu. Bo jego perspektywą to było, że co? Widzenia i słowo były rzadkością, że Boga nie było pośród jakby tak... To ta religia była dla niego Bogiem. Zabrali mu to religię, te skrzynie przymierza, które się tak trzymał, tak? Ale on nie wiedział, że to Bóg jest nad nią. To tak jakby dzisiaj nam zabrali wszystkie Biblie, wykasowali z pamięci elektronicznej wszystkie Biblie, totalnie odcięli nas od Pisma Świętego. Wyobraźcie sobie, drzwi w kościele zabili gwoździami, nie ma i nie możecie nigdzie wchodzić, nie możecie dotknąć tego. I co byśmy powiedzieli? Czy my byśmy powiedzieli dzisiaj, no, koniec, odszedł Bóg od nas. Czy to jest prawda? A przecież w Nowym Testamencie ci uczniowie, pańscy, wiecie, że oni nie mieli Biblii? Bo pergaminy i te wszystkie pisma to mieli tylko nieliczni, bo to były jak białe kruki. Oni żyli tylko z tego, co słyszeli. Nie mieli pisma. Ale mieli, zobaczcie. I ta chwała była pośród nich. I wiecie, dla Helego, gdy zabrali Arkę Przymierza, to dokładnie tak jakby na nas. Zabrali wszystkie pisma, zabili drzwi w kościele i by zakazali wchodzić. Koniec, pod karą śmierci. To dla niego tak było. Bo zabrana została Arka. I zobaczcie, on tego nie zobaczył, umarł w świadomości, że chwała Boża odeszła od Izraela. Bo jego serce nie było w Bogu. I zwróćcie uwagę, że Pan przez to pokazuje nam, a szkoda, że Heli tego nie zobaczył, ale to dlatego, że to już był sąd na nim, bo za daleko to poszło. To za daleko poszło. On nie zobaczył tego, że Arka wychodząc spośród ludu jego została zabrana rękami pogan. Ale chwała Boża nie odeszła od Izraela. Dlatego, że ta chwała Boża osądziła grzech ludu, bo Pinchas, Hofni zginęli. Zginęło wielu ludzi z Izraela i ona osądziła grzech ludu Bożego. I potem co się stało? Ona osądziła kogo? Filistynów, którzy tę Arkę wzięli. Bo oni potem na kolanach prawie prowadzili tą Arkę, tak? Bo jak Arka poszła tam do nich, to we wszystkich miastach, gdzie była, to ludzie doznawali dotyku plag. Wrzody odbytnicy, myszy zaczęły niszczyć i jeść to wszystko. Wyobrażacie to sobie? I oni byli zwycięzcami. Tak? I Filistyni, wielcy zwycięzcy, zostali osądzeni przez Boga i prawie na kolana przyprowadzili to. I później i Izraelici szczęśliwi, o, przyszła Arka. I 50 tysięcy ludzi zginęło, bo zaglądali do Arki. Bo Bóg jest święty. Nie można było, tak? Ja wiecie, do dzisiaj myślę sobie, skąd tych 50 tysięcy ludzi się wzięło w jednym mieście mężczyzn, ale to nie wszyscy, tak? Ale tyle tam jest powiedziane. I zobaczcie, Arka wróciła do Izraela, oni ją gdzieś tam na inne miejsce zawieźli, już nie do Sylo, ale gdzieś indziej. I zobaczcie, i tam jest powiedziane, że naród się nawrócił. I chcę wam powiedzieć, że na początku tej historii to Samuel powinien być okrzyknięty fałszywym prorokiem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że historia wyprowadzenia Arki z Izraela, czyli jej, wiecie, przez pogan, tak, uprowadzenia, to była spowodowana jego proroctwem. Bo Samuel powiedział, idźcie, tak, i na jego słowo oni poszli z tą Arką. I Arka została wzięta do niewoli i powinni go, wiecie, co zrobić? Powiedzieć, że to on zdradził, bo Arkę wzięli, religię zabrali. Gdyby ta historia tak się nie skończyła, że tę Arkę przynieśli na kolanach, to nie wiem, czy tam Heli by, znaczy ten Samuel, tak, bo to Samuel prorokował, czy Samuel by nie miał problemów, ale widzicie, co Bóg pokazał? Bóg pokazał, Arka to nie jestem ja. Te serce ulokowane było źle ulokowane. To ja jestem pośród ludu Bożego, tak? To ja to czynię. Pan. I on tę religijność osądził. Wiecie, do czego prowadziła religijność Helego? Ja wam powiem, bo w księdze Jeremiasza jest to opisane. I przeczytajmy sobie księga Jeremiasza, 7 rozdział. I do czego prowadziła religijność Helego? To jest proroctwo Jeremiasza w świątyni Pana. 7 rozdział od 3 wersetu. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Poprawcie swoje drogi i czyny swoje, a sprawię, że mieszkać będziecie na tym miejscu. Nie polegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska to jest. Lecz jeżeli szczerze poprawicie swoje drogi i swoje czyny, jeżeli uczciwie stosować będziecie prawo między ludźmi, jeżeli obcego przybysza, sieroty i wdowy nie będziecie uciskać i krwi niewinnej przelewać na tym miejscu, ani też chodzić za cudzymi bogami na własną zgumę, wtedy sprawię, że będziecie mieszkać na tym miejscu w ziemi, którą dałem waszym ojcom od wieków na wieki. Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, które nie pomogą. W tych słowach, oto świątynia pańska, oto Arka Przymierza, oto przybytek. Oni na tych słowach polegali. Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywo przysięgacie, składacie ofiary Baalowi, chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie, a potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem i mówicie, jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości? Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto i ja to widzę, mówi Pan. Lecz idźcie do mojego miejsca w Sylo, gdzie niegdyś dałem mieszkanie mojemu imieniu i zobaczcie, co z nim uczyniłem z powodu złości mojego ludu izraelskiego. Może do tej pory. Dzisiaj, gdyby pojawił się prorok i powiedział to proroctwo, ale w duchu Ewangelii Chrystusowej do Kościoła, też by nie przyjęto tego. Dlatego, że tymi rzeczami, które tu są, to teraz inaczej to działa i funkcjonuje. Ale jakby powiedział, ktoś powiedział, naszym językiem dzisiaj do nas to powiedział, to byśmy go nie przyjęli. Ale to nie jest moją rolą, żeby to mówić. Ale zwróćcie uwagę, do czego prowadziła religia Helego. Do zwodniczego opierania swoich uczynków na religii, widzicie? Bo oto świątynia pańska, bo oto przybytek Pana między ludem, tak? I grzeszmy i czyńmy, nic złego nas nie spotka, bo świątynia Pana. I tak Izrael to czyni. I zobaczcie, jego synowie właśnie Helego dokładnie w tym funkcjonowali już. I ten tekst dokładnie nawiązuje, bo zobaczcie, co jest powiedziane. Lecz idźcie do mojego miejsca w Sylo, gdzie niegdyś dałem mieszkanie moje imieniu. A właśnie Heli w Sylo służył. I zobaczcie, co z nim uczyniłem z powodu złości mojego ludu izraelskiego. I powiada, i to samo zrobię z wami. Tutaj. I w wersecie już Bóg tak to tę miarę przejął, że w Jeremiasza 3 rozdziale, w 16 wersecie on wspomina taką rzecz. A gdy się rozmnożycie i rozplenicie w kraju w owych dniach, gdy wrócicie w domyśle z niewoli, gdy was przyprowadzę już po tym rozproszeniu, po tym zniszczeniu, to zobaczcie, co on powiedział. Już nie będą mówić o skrzyni przymierza z Panem i nikt o niej nie będzie myślał i nikt jej nie będzie wspominał, nikt nie będzie odczuwał jej braku, ani też nie będą sporządzać nowej. Widzicie? Bóg zapowiedział, że nie będzie tego elementu, wobec którego ludzie będą tą religię tworzyć. Tą religię bez Boga. Religię świętej skrzyni przymierza, którą tak oni pieczołowicie tworzyli. I teraz chcę powiedzieć takie słowa. Tak mam to powiedzieć i wierzę, że też tak powiem. Ludzie z wrzodami odbytnicy to byli ci Filistyni, tak? Oni to bardzo mocno doświadczyli. I wiecie, ludzie z wrzodami odbytnicy rzadko chodzą w miejscu stronne, za potrzebą. Dlatego, że to boli. Ale jeżeli ktoś chodzi w to miejsce za często, to musi się liczyć, że to samo może go dotknąć. Bo Pan jest obecny. I ta sama plaga może jego dotknąć. Przejdźmy do innego fragmentu, który mówi o tym, o znieważaniu Boga. Wiecie, to też jest taki fragment, którym można albo mało, albo dużo powiedzieć. W drugiej królewskiej, w drugim rozdziale, druga królewska, drugi rozdział, jest taki fragment, gdzie Eliasz został następcą Elizeusza, znaczy Elizeusz został następcą Eliasza, tak, w posłudze. Pamiętacie tę historię o rydwanie niebieskim, tak, i on widział ten rydwan, gdy Eliasza Bóg pochwycał Elizeusz i został namaszczony tym płaszczem na jego następcę. I tam on później zaczął pewne rzeczy czynić, takie jak, no, podobnie jak Chrystus też działał, tutaj są jakby te jego czyny odbite, bo zaczął cuda czynić. I w pewnym momencie 23 werset drugiego rozdziału, po uzdrowieniu wody, tak, stamtąd poszedł do Betelu. To jest mowa o Elizeuszu. Poszedł do Betelu. A gdy szedł drogą, mali chłopcy wyszli z miasta i naśmiewali się z niego, mówiąc doń, chodź no łysy. I może do tej pory. Wiecie, gdy to przeczytamy sobie, to możemy sobie wyobrazić, że idą dwaj, trzej chłopcy, tak, i tam się z niego naśmiewają. Ale obraz tego wszystkiego zmienia się dalej, jak czytamy, bo jest napisane. Obrudziwszy się więc i spojrzawszy na nich, przeklął ich w imię Pana. Wtedy wyszły z, i może tego miejsca, i tak myślmy sobie, dlaczego tak on postąpił, ten Elizeusz, tak ostro, tak? I dalej to tłumaczy to słowo. Wtedy wyszły z lasu dwa niedźwiedzie, i rozszarpały z nich 42 dzieci. On zaś poszedł stamtąd na górę Karmel, a następnie powrócił do Samarii. Teraz Betel to było miejsce też takie święte kultu, tak? I powstaje pytanie z poprzedniego słowa, które mówiłem krótkiego. Co my robimy w przybytku Pana, tak? Bo wiecie, co robili synowie Hofni i Pinchas. Oni w miejscu społeczności z Bogiem robili sobie pewne rzeczy niewłaściwe. I ci mali chłopcy wychodzili z Betelu i w zasadzie ich postępowanie pewne rzeczy tutaj odzwierciedlało. I Pan Jezus kiedyś powiedział, żebyśmy byli, wiecie, że kto nie stanie się jak dziecko, tak? Nie wejdzie do Królestwa Bożego. A tutaj się pojawia jakby druga strona dziecka, taka drugie oblicze dzieci, tak? Bo on ich przeklął, tak? I się stało to, co się stało. Drugie oblicze dzieci. Trochę przyszedłem dalej, ale chyba się cofnę jednak. Wiecie, chciałbyśmy na tym słowie przeklął się skupili troszeczkę, tak? A później dopiero sobie omówili te dwie strony natury dziecięcej, tak? Tak naprawdę natury ludzkiej. Widzicie, bo on przeklął je w imię Pana. I tak naprawdę tu nie jest powiedziane, co on zrobił, bo my, mówiąc takie słowo, mamy często na myśli, że powiedział wulgarnie coś do nich, tak? No, my mamy tak, nie wiem jak wy, ale ja dziś podświadomie mam, że jak ktoś przeklina, to mówi brzydkie, niecenzuralne słowa. Natomiast w biblijnie to słowo przeklął, to nie znaczy to. Przeklęcie kogoś, czy mówienie przeklęcia, to jest powiedzenie jakby złego życzenia do kogoś. Tak? Czyli powiedzenie coś mu, żeby ci coś tam się stało. Na przykład niech ci żyrandol na głowę spadnie. To jest przekleństwo, czyli życzenie komuś złego. I chciałbym, byśmy też sobie tutaj przyjrzeli się pewnym sytuacjom w Biblii, że to jest prawda, tak? Że to jest przekleństwo. I tutaj, widzicie, znieważenie Pana tutaj w tym miejscu polegało na tym, że oni znieważyli kogo? Sługę Jego, tak? Czyli znieważenie sług Chrystusa może powodować, że my znieważymy samego Boga. I on to też odbierze bardzo interpersonalnie. I tak Mateusza 10:40 na przykład mówi, że kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, tak? A kto przyjmuje mnie, przyjmuje Ojca. I tak to wyglądało. I żeby sobie to zobrazować, co to znaczy przekląć, to sobie kilka chciałbym, żebyśmy miejsc tutaj zobaczyli. Dzieje apostolskie, na przykład 8 rozdział, tak? Tutaj jest taki przykład tego, nie ma powiedziane, że to jest przekleństwo, ale my sobie przeczytajmy ten fragment Słowa Bożego o tym właśnie takim, o takim wydarzeniu pewnym. 8 rozdział od 14 wersetu, Dzieje apostolskie. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze stąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez składanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie im mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożył, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego, no i właśnie to jest przykład takiego przekleństwa, zobaczcie. Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mnie miał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Widzicie, jakie to jest życzenie? To nie jest pobłogosławienie, jeśli Pan błogosławi, rozmnoży ci obficie, tak? Tylko to jest po prostu przekleństwo. On powiedział, za to. Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mnie miał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Czy to odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Szymon zaś odpowiedział. I zobaczcie, co on odpowiedział. On nie powiedział, panowie, szalejecie. No. Tak? Co wy mi tu mówicie? Ale zobaczcie, że on się przejął. Bo on powiedział i rzekł, módlcie się wy za mną do Pana, aby nic tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście. Widzicie? On wiedział i to było przekleństwo w imię Pana. Dokładnie. Dlatego, że on naruszył godność Bożą. On, wiecie, to dotknęło osobiście Boga, bo on za pieniądze myślał, że może nabyć coś nadnaturalnego od Boga. Tak po świecku. I natchniony Piotr Słowo Pańskie mu powiedział. Nie zginą z tobą wraz te pieniądze twoje, tak? Z tobą. I on się przejął tym w duchu, bo widział, że oni mieli moc, wiecie. To nie byli ludzie, którzy tylko mówili, ale oni czynili. I to jest taki przykład jednego z przekleństw. W 4 Mojżeszowej jest historia Bilaama i Balaaka. 4 Mojżeszowa, 22 rozdział, 6 werset. Dwadzieścia 2:6. I tutaj Balak, syn ten król midiański chyba, tak? Zawsze ich mylę. Powiedział do właśnie Bilaama, proroka, wieszcza, pogańskiego wieszcza, słuchajcie, to był prorok z pogan, tak? To nie był Izraelita, który Boga znał. I powiedział, przybądź więc teraz, przeklnij mi ten lud, gdyż jest silniejszy ode mnie. Wtedy może zdołam go pobić i wypędzę go z tej ziemi. Wiem bowiem, że kogo ty pobłogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo przeklniesz, będzie przeklęty. I potem my znamy, wiecie, to całą historię, że on poszedł z nimi, chociaż nie powinien, wtedy tę historię z tą oślicą i tak dalej. I tutaj za każdym razem, wiecie, później już tam w tym rozdziale, gdy już on jest na miejscu, tak, poza tą oślicą, z tą historią, jak była od 23 wersetu, od 23 rozdziału, tam jest kilka razy powiedziane o tych właśnie błogosławieństwach, wiecie, i zobaczcie 10 na przykład werset tego rzekomego przekleństwa, które chciał ten Balaak, żeby było ściągnięte, to Bileam mówi: któż policzy Jakuba jak proch licznego? Któż policzy choćby czwartą część Izraela? Niechaj umrze moja dusza śmiercią prawych, niech mój kres będzie taki jak jego. Zobaczcie, co on im życzył. Wiecie, sobie nikt człowiek złego nie życzy, tak? I on takich pobłogosławił, że on chce taki mieć kres, koniec tego Izraela, jak oni będą mieli. Takie błogosławieństwo. I ten... I rzekł Balak do Bilama: cóż żeś mi to uczynił? Sprowadziłem cię, abyś przeklinał moich wrogów, a oto ich pobłogosławiłeś. Wiecie, i tam dalej Bilam mówi, że no cóż, przekleństwo jakiekolwiek ludu Bożego nie ma mocy nad ludem Bożym, jeżeli Pan błogosławi. Tak? Jeżeli Pan błogosławi, czyli tutaj znowu mamy to takie złe życzenie Balaka, które się nie spełniło, bo Bilam błogosławił, czyli przeciwieństwem przekleństwa jest błogosławieństwo, tak? I ostatnim fragmentem z Nowego Testamentu, który chcę powiedzieć o przekleństwie, to jest Marek 11 rozdział. Marek 11 rozdział. Tam jest historia, gdy Pan Jezus przychodził koło drzewa figowego i nie znalazł na nim owocu, a był czas na owocobranie i w zasadzie nie powinien go znaleźć. I on wtedy taką lekcję dla nich pokazał, wiecie, bo drzewo figowe jest też symbolem Izraela. Ono jest symbolem Izraela. I w tym jest historia pokazana, ponieważ Izrael, nawet to podobieństwo było o obkładaniu drzewa, tak, które nie rodziło owoców. I ktoś tam powiedział: Panie, jeszcze daj, że na przyszły rok go obłożę nawozem, może wyda ten owoc. No i Pan się zgodził. I Izrael często jest porównywany do drzewa figowego, który nie wydawał długo owocu. I tutaj Pan Jezus taką lekcję im kiedyś chciał pokazać właśnie odnośnie Izraela. I 14 werset 11 rozdziału mówi, to mówi Chrystus: a odezwawszy się, rzekł do niego, czyli do drzewa figowego: niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. I 20 werset, 21 mówią: a przychodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego: Mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus odpowiadając rzekł im: miejcie wiarę w Boga, zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze: wznieś się i rzuć w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że się to stanie, co mówi, spełni mu się. I tutaj dalej mówi o tej modlitwie, tak, Pan Jezus. Ale zwróćcie uwagę, to jest właśnie przekleństwo. Niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I to było przekleństwo, tak? I ono to drzewo uschło. Kiedyś takie przekleństwo powiedział też Dawid o górach Gilboa, gdy tam, wiecie, zginął Saul, tak? To powiedział też takie słowa: niech tam deszcz nie pada na ciebie, tak? Czy coś takiego. I tam te tereny potem były suche, też tak ktoś powiedział. No i generalnie wróćmy do tej naszej historii, czyli czwartej Mojżeszowej, ten człowiek, druga królewska, drugie królestwo, tak? Jesteśmy drugiej królewskiej. Czyli ten prorok Elizeusz powiedział przekleństwo. Czyli on musiał powiedzieć jakieś życzenie na nich. Takie, że coś niech wam Pan zrobi, albo niech wam Pan odpłaci, czy coś takiego. I to się stało bardzo szybko, bo wyszły te dwa niedźwiedzie. I wiecie, zginęło spośród dzieci 42 osoby. I teraz pomyślmy sobie, jak ktoś był nauczycielem, albo był w szkole niedawno, i spotkał się z grupą, która lubi, wiecie, przesadzać w dokuczaniu, to wie, jakie są dzieci. Pan Jezus powiedział o dzieciach, że jak się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Wiecie, dzieci to jest jak taka nieobłudna płyta grająca, że ma dwie strony, tak? Bo my mamy tą stronę moralnie dobrą i moralnie złą. Dzieci są nieobłudne, nie mają takiej formy, wiecie, takiej etyki, tak? Takiej. One po prostu są sobą. One jak kochają, to całym swoim sercem, ale jak nienawidzą, to robią dokładnie tak samo. I jak coś pomagają, to jak najlepiej, ale jak kogoś biją, to tak aż na śmierć. I dosłownie tak jest. I wiecie, dzieci są takie, i Pan Jezus mówił o tej dobrej stronie, jeżeli wy, tak jak dzieci, nie staniecie się, tak? Nie będziecie tak otwarci na słowo i tak, wiecie, nieobłudni w tym i prostolinijni, to nie wyjdziecie do tego Królestwa Bożego. No bo faryzeusze tacy byli, tak? Ale tu się odzywa druga strona ludzkiej natury. Wiecie, gdy jak ktoś z was doświadczał prześladowań ze strony dzieci, jako dziecko, to wiecie o tym, że jak klasa osaczy jedną osobę, to jest jak sfora psów. Jak nie zagryzie, to nie da spokoju. Będzie ktoś uciekał, będzie uderzał w nich jakimiś słowami, czymś, nawet bił się, ale będą go tak, wiecie, osaczać, jak psy, jak sfora dzikich psów, aż go nie zagryzą. I dlatego często jest to, że dzieci popełniają samobójstwa, albo uciekają, nie chcą iść do szkoły i tak dalej. Bo to jest coś takiego, wiecie. I tutaj coś takiego musiało być. 42 dzieci zginęło, więc tam musiało być tych dzieci więcej, tak? Wyobraźcie sobie, to jest więcej niż klasa, to może dwie klasy. I takie berbecie wychodzą i sobie czynią, wiecie, cyrk, tak? Z męża Bożego. Z proroka. To po prostu jak psy takie, wiecie, no jak się uchwycą, to jak nie zagryzą. Wiecie, jak on się z nich pewnie się tam otrzepał, bo pierwszy werset mówi tak, jakby dwoje dzieci szło, tak? I mu tam zużyczyli, no to przeszli i poszli. Ale to jest 42 osoby zginęło, a ich jeszcze tam było więcej. Wyobraźcie sobie, jeden starszy człowiek, tak? No łysy był, to może myśleli, że starszy, bo on chyba nie był jeszcze taki wiekowy. No, ale to był, mieli pecha, bo to był mąż Boży, tak? I Pan odebrał to osobiście, do siebie. I nie było zmiłuj się dzieci, nie dzieci, tak? Bo dzieci w pewnym wieku wiedzą, co robią. Nawet lepiej niż dorośli. Tylko robią to z taką perfidią i tak aż do żywego. I Pan pokazał, co o tym myśli, bo to w Niego trafiło. Powiedział to przekleństwo. Czyli musiał powiedzieć coś, niech wasze uczynki spadną na wasze głowy, załóżmy, tak? I poszedł. I tylko moment, z lasu wyszły dwa niedźwiedzie i tych 42 najbardziej winnych, podejrzewam, bo Boga nie ma przypadku, od razu poszło do wieczności, tak? No i wiecie, to jest taki sąd. Z tego tutaj, wiecie, z tej lekcji byśmy chcieli wziąć to, żebyśmy pamiętali, że nasze słowa przeciwko sługom Bożym, tak? Obrócić się mogą bardzo w nas interpersonalnie. Pan może to wziąć do siebie i może to w jakiś sposób zareagować bardzo ostro, tak? Musimy pamiętać, że czasami pewne rzeczy nieświadome, które czynimy, Bóg może wziąć do siebie i wiecie, nasze zatwardzenie serc często to może obrazować. Jeżeli nie reagujemy na coś, tak? I zaniedbujemy, to coś takiego może być, że Duch Boży od nas odstępuje. Musimy siebie też w jakiś sposób kontrolować. Wiedzieć o tym, że jest ta pokoleniowość. I tutaj, wiecie, jeszcze to przekleństwo. Wiecie, nawet ludzie ze świata wiedzą, że można przeklnąć drugiego, tak? Bo przekleństwo, jak mówisz, złe życzenia, to często ma wymiar duchowy, bo diabeł też nie śpi i on się tego tyka. Bóg może błogosławić, tak? Bóg może pewne rzeczy uczynić, ale wiecie, jak przyjdą przekleństwa, to diabeł najczęściej się tego czepia. Nie możemy mówić bezwiednie w stosunku do innych, a nawet dzieci swoich, to musimy się łapać złych życzeń. Jesteś głupi, imbecyl, nigdy się niczego nie nauczysz, tak? I tak mu powtarzać ciągle, dlatego że on może w to uwierzyć. Może to do niego przylgnąć. Musimy pamiętać, by nie przeklinać, to znaczy nie mówić złych nieświadomie, nawet uwag do swoich dzieci, swoich najbliższych, swojego męża. Ja o tym wiem, że czasami człowiek tak bezwiednie coś powie, nawet taką niby mądrą rzecz, ale potem karcimy siebie nawzajem. Słuchaj, co powiedziałeś? Pomyśl chwilę. No tak. Tak. I wtedy pokutuję. Przepraszam Pana i przepraszam rodzinę i staram się tego nie robić. I ostatnia rzecz, tak krótko. W Dziejach Apostolskich pamiętacie Ananiasza i Safirę, tak? No to był taki przypadek, gdzie oni zapragnęli, żeby tej chwały ludzkiej, tak? Sprzedali pole. No i cóż, część oddali, a część nie. A mówili, że całość oddali. I wiecie, tak często zastanawiałem się nad tym, dlaczego tak Bóg ich osądził, że oboje zginęli, umarli za to, tak? Ale właśnie tak w kontekście tego tematu stwierdziłem, że Bóg bardzo odebrał to interpersonalnie, to znaczy tak do siebie, osobiście. Bo tam Pismo powiada, że nie ludziom skłamaliście, ale Bogu. Ale Duchowi Świętemu skłamaliście. I zobaczcie, oni to zrobili przez swoją głupotę. W zasadzie no nic takiego strasznego, wielkiego grzechu nie popełnili, ale jednak zrzeszyli. Pan to odebrał bardzo do siebie i ich zabrał. I w tym momencie taka wielka bojaźń spadła na lud Boży. I teraz kończąc to słowo, to przesłanie, chcę powiedzieć, że dzisiaj mamy Wieczerzę Pańską. Przystępowanie do Wieczerzy Pańskiej, nie rozróżniając ciała i krwi Pańskiej, też jest znieważaniem Pana. I dlatego Pismo powiada, że jeżeli ktoś to czyni, musi liczyć się z tym, że no tam mówi, dlatego wielu z was pomarło, tak, posnęło, wielu choruje i tak dalej, że jednak musimy mieć to rozróżnienie i w grzechu, świadomie czy nieświadomie, lepiej nie przystępować nawet do wieczerzy, bo tam jak to Pismo powiada, sąd własny jemy i pijemy. I ostatnim słowem tego, co powiem, to mi się wydaje, wiecie, dlaczego Pan tak często reaguje surowo na pewne rzeczy? Myślę dlatego, że żeby w ludziach pojawiał się taka bojaźń Boża i respekt przed Bogiem. Bo my często za mocno do Pana podchodzimy, Boga naszego, jako hej koleś, tak? Hej przyjaciel i tak dalej. Nadużywamy tego, że On powiedział, że przyjacielem, jesteście moimi przyjaciółmi, tak? Już nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi. I my często to tak nadużywamy, schodząc na ten poziom taki lekceważenia, podchodzenia do Niego właśnie, hej brat, no nie? Albo hej kumpel, czy co, przesadzają wielu ludzi. I Bóg często do pionu doprowadza swój lud, jednak mówiąc i pokazując, że ten twój brat, starszy brat, jest świętym Bogiem, tak? I godnym tego, tej godności, tej czci, o której czytałem na samym początku. Gdy lud o tym zapomina, to rozprzęga się w swoich uczynkach, w swoim postępowaniu, myśleniu, zaniedbaniu. I czasami Bóg, czasami obiera sobie takich ludzi, tak? Ja to mówię ofiary. No bo nie wszystkich, zobaczcie, nie wszystkich trafia grom z jasnego nieba, którzy na to zasługują. Tak? Bo, a Pismo co powiada? Że tych, których miłuje, tych karce. I napominam. Czyli tak naprawdę to świadczy o Bożej miłości Jego postępowanie. Czasami takie srogie i tak samo my postępujemy w stosunku do naszych dzieci. Pamiętajmy o tym. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.